Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Partnerem podcastu jest Dr. Smile, producent nakładek ortodontycznych.
Witam serdecznie, Witold Tomkiewicz, podcast OSIS, stomatologia, implanty, nauka i biznes. Dziś i w przyszłym tygodniu o nakładkach ortodontycznych subiektywnie, ponieważ prezentujemy opinię zarówno specjalisty, jak i komentarz producenta. W pierwszej i drugiej części podcastu prezes Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego podsumowuje doświadczenia z dotychczasowym, wiodącym systemem nakładek. A na koniec drugiej części przedstawiciel Dr. Smile, nowego producenta i partnera obu części podcastu, odnosi się do postawionych wyzwań. Jakie to wyzwania? Przeszkody? Posłuchajcie sami, jakie zalety i ograniczenia mają nakładki, kiedy tak, a kiedy nie, czy kiedy i jak. Planowanie leczenia przez projektowanie nakładek online przez specjalistę wystarczy? Czy obniżona cena pomoże znaleźć złoty środek? Zapraszamy teraz i w następnym tygodniu. Dobrego słuchania. Zapraszam profesor Ewa Czochrowska, prezes Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Pani profesor, dzisiaj mówimy o nakładkach ortodontycznych. Pani profesor, tak. Bardzo proszę, nakładki, a zamki stałe. I w rozmowie przed wspominałem o nakładkach, bo pierwszy to byli chyba Invisalign, a teraz firma Dr. Smile, gdzie w Niemczech oni propagowali w tak zwanych kioskach, w centrach handlowych do jakby samodzielnego, no, źle powiedziałem, niesamodzielnego leczenia. Pani profesor, bardzo proszę rozwinąć temat.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i może tak jakby zacznę od tego, że leczenie nakładkami, inaczej to się mówi alignerami, z angielskiego aligner, czyli align, czyli szeregować zęby. Jest to leczenie, które w zasadzie wprowadziła pod koniec lat 90. firma Invisalign, ale ono dopiero wraz z technikami cyfrowymi, czyli jakby po pierwsze planowaniem leczenia i symulacją ruchów zębów w komputerze, bo od tego się zaczęło, dodawaniem różnych elementów, to leczenie się zrobiło bardzo popularne w ciągu ostatnich lat. Natomiast jest to oczywiście jedna z metod leczenia w ortodoncji, która nie wyklucza, a wręcz przeciwnie, też wymaga właściwej diagnostyki, zaplanowania leczenia i w praktyce no, idealnie to leczenie powinno być prowadzone przez lekarza specjalistę w ortodoncji. To nie jest tak, że jest to leczenie nakładkami, że leczenie nakładkami to jest leczenie dla niespecjalistów, a aparatami stałymi dla specjalistów. To nie ma znaczenia. Tutaj, jeśli chodzi o zaplanowanie leczenia, a to jest najtrudniejsza część leczenia ortodontycznego, w tym sensie, jaki chcemy ruch zęba uzyskać, co chcemy, jakie są nasze cele leczenia, to wymaga dokładnej diagnostyki każdego pacjenta, no i zaplanowania odpowiedniej strategii leczenia. I w tym leczenie nakładkami, powiedzmy, może to być tego typu leczenie, jakie zostanie wybrane przez lekarza. Tak naprawdę wybór leczenia zależy od lekarza i zależy od pacjenta.
Czyli podsumowując ten kawałek, nie jest to narzędzie do absolutnie samoleczenia przez pacjenta, że dostanie ten zestaw w jakikolwiek sposób i potem on sam się leczy. Po drugie, nie jest to też narzędzie dla lekarza niespecjalisty, żeby
Ja może tu bym nie wchodziła w tą opcję może aż tak drastycznie.
Bo to jest narzędzie do robienia pieniędzy, pani profesor, też.
Znaczy, patrząc z punktu widzenia... Ja zacznę od sytuacji, która rzeczywiście jest przez środowisko ortodontyczne bardzo ostro potępiana. A mianowicie adresowanie leczenia nakładkami bezpośrednio dla pacjenta, do pacjenta z pominięciem lekarza. Oczywiście firma, która produkuje nakładki, jeżeli jest w stanie ominąć lekarza, dotrzeć do pacjenta, prawdopodobnie uzyska większy dochód lub powiedzmy ominie w kosztach dla pacjenta, ominie lekarza, który jednak jest drogi, jest to jakiś dodatkowy koszt, no to jest normalne. Natomiast oczywiście adresowanie leczenia ortodontycznego bezpośrednio do pacjenta, że pacjent idzie, skanuje sobie zęby i później dostaje zestaw nakładek, no środowisko ortodontyczne jest temu bardzo silnie przeciwne. Dlatego, że tego typu leczenie, ja bym nawet nie nazwała tego leczeniem, tego typu postępowanie, ono na dobrą sprawę naraża albo może narazić zdrowie i dobro pacjenta. Dlatego, że pacjent nie jest odpowiednio zdiagnozowany, ponieważ diagnostyka to też obejmuje badanie kliniczne. My pacjenta musimy zobaczyć.
A nie tylko skan, prawda?
Samo ustawienie zębów może być na różnej bazie szkieletowej, w sensie wady zgryzu szkieletowej. Mogą być różne dodatkowe rzeczy, powiedzmy, zwiększona ruchomość zębów, jakiś zgryz urazowy. Tego nie stwierdzimy na podstawie skanu. Trzeba pacjenta zbadać no, takie podstawowe badanie stomatologiczne, badanie stawu skroniowo-żuchwowego, przyczepy wędzidełek, no różne rzeczy. Nie można, pacjenta powinien zbadać lekarz. Powinien też mieć odpowiednie badania dodatkowe i powinno to być wszystko zanalizowane. I wtedy dopiero zaplanowane leczenie. I to leczenie, jeżeli będziemy mieli, bywa tak, że ustawienie zębów jest bardzo podobne, a nasz plan leczenia ortodontycznego jest zupełnie różny. Na przykład u jednego pacjenta wykonujemy ekstrakcję zębów, u innego nie. Ale to się opiera na pełnej diagnostyce ortodontycznej. To jest jedna rzecz, że ta diagnostyka pacjenta w przypadku takiego produktu, no w ogóle tego nie ma. Druga rzecz, monitorowanie leczenia. Kto ma to robić? Firma, która produkuje nakładkę? To monitorowanie leczenia, co to oznacza? To oznacza, że na przykład, po pierwsze, musimy zobaczyć, czy leczenie przebiega zgodnie z zaplanowanym. Pamiętajmy, że ta symulacja przesunięć zębów, która jest stosowana do nakładek, jest to symulacja komputerowa, średnia. Średnia to nie oznacza, że to będzie działało w przypadku naszego konkretnego pacjenta. W przypadku każdego pacjenta ortodontycznego konieczne są systematyczne wizyty, podczas których lekarz sprawdza, czy aparat prawidłowo przesuwa zęby. Także lekarz sprawdza, czy nie ma jakichś skutków ubocznych, na przykład zgryzu urazowego, który się nagle pojawił, czy nie ma nagle recesji się nie pojawiły, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Poza tym jeszcze w przypadku nakładek bardzo istotną rzeczą, ja to zauważyłam czasami u pacjentów, na przykład, tak jak powiedziałam, ten ruch zęba jest taki średni. Jeżeli u pacjenta zęby się przesuwają wolniej niż zaplanowano, a my najczęściej to leczenie nakładkami, przynajmniej w Polsce, stosujemy u pacjentów dorosłych, u których te przesunięcia zębów są wolniejsze i trudniejsze. Jeżeli pacjent za często zmienia nakładki i na przykład one przestają pasować, to one nie działają. I pacjent tego nie jest w stanie, można powiedzieć, wyczuć. Pacjentowi się wydaje, że ta nakładka wchodzi na zęby, ale ona musi idealnie pasować. Jakiekolwiek niedopasowanie, to już nie osiągamy ruchu zębów. Także jakby monitorowanie leczenia i no kto bierze odpowiedzialność za to leczenie, to jest jedna rzecz. I ostatnia rzecz, retencja. My doskonale wiemy w ortodoncji, że leczenie ortodontyczne jest narażone na nawrót wady. Typu my leczymy wadę i tak naprawdę jeżeli nie uzyskamy stabilnej okluzji i jakby stanu takiego równowagi, stabilnego, stabilnego ustawienia zębów, to zęby będą wracały do stanu sprzed leczenia. I też z badań naukowych wiemy, że akurat leczenie nakładkami ma jednak większą ryzyko do nawrotów niż leczenie ortodontyczne. I to też jest jeszcze jeden aspekt, kto ma to nadzorować. Także tak naprawdę, jeśli chodzi o tak zwane kioski ortodontyczne, to w Stanach Zjednoczonych Amerykańskie Towarzystwo Ortodontyczne miało kilka spraw sądowych przeciwko firmie, właśnie firmie takiej, ja bym powiedziała, podobnej do tej, o której pan powiedział, która Smile Direct, oni nawet wygrali, ja tego tak dokładnie ostatnio nie śledziłam, ale oni wygrali jedną sprawę. Oni sądzili tą firmę za to, że właśnie ich produkt skierowany bezpośrednio do pacjenta, to zaprzecza całemu leczeniu ortodontycznemu, całej, ja bym powiedziała, ortodoncji w ogóle. Ortodoncja jest specjalizacją, przynajmniej w Polsce to jest od początku lat 70., na świecie było często wcześniej. Ortodoncja była dlatego wydzielona, że jest potrzebne specjalne kształcenie, czy jakby wiedza dodatkowa do tego. Natomiast też proszę wziąć pod uwagę, że oczywiście ta firma, którą pan wymienił, ja jej nie znam, ale tych firm nakładkowych jest bardzo dużo w tej chwili na rynku. I oczywiście pod kątem marketingowym czy biznesowym one próbują zrobić zysk, więc próbują zwiększyć pulę swoich potencjalnych odbiorców.
Pani profesor, ten model kioskowy, to wiem, że on w Niemczech również został zastosowany, przy czym w Polsce ta firma absolutnie takich kiosków nie chce robić, bo tu mówimy o Dr. Smile. Mieliśmy też podcast wcześniej i oni adresują to do lekarzy stomatologów. Teraz pytanie jest takie, jeżeli mówimy już o samych stomatologach, czy tylko powinni nakładek stosować specjaliści, czy jakie jest pani zdanie o zwykłych dentystach, którzy nie mają specjalizacji, czy może przewidziane są jakieś kursy doszkalające? Jak pani profesor to widzi, taką sytuację? Bo wiemy, z jednej strony jakby nie da się rynku powstrzymać, prawda? Jeżeli jest podaż, a popyt naturalny jest, bo jakby to w pewnym sensie dla właścicieli klinik, którymi w większości są lekarze, stomatolodzy, i z punktu widzenia biznesowego oni dbają o to, żeby ten profit margin był większy, żeby ta praktyka, ten biznes rósł, i to jest dla nich jakby w pewnym sensie niezależne narzędzie, że nie zależą tak bardzo może od specjalisty w niektórych przypadkach i oni by sobie chcieli sami jakby wykorzystać to w mniejszych wadach czy w pewnych przypadkach, i to pewnie będzie, więc jakby... Jak pani widzi, że to można pomóc jedno drugiemu, czy specjaliści mogą pomóc, czy jakieś szkolenia dla tych lekarzy, czy absolutnie wyłączyć to tylko do stosowania dla specjalistów?
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Znaczy, ja bym powiedziała tak, mnie zawsze przerażeniem trochę napawa projekt biznesowy w odniesieniu do leczenia i do zdrowia pacjentów.
Ale takie życie jest.
Dlatego, że jednak jako profesjonaliści medyczni, to podstawowym celem naszych działalności jest dobro pacjenta. W związku z tym jakby działania marketingowe w medycynie czy w stomatologii, no to nie jest to samo działanie marketingowe jak sprzedaż butów. Więc oczywiście tutaj to należy wziąć pod uwagę. I to powiem tak, może ja powiem tak, jakie są plusy stosowania nakładek, bo tutaj jednocześnie wtedy przejdziemy do tego, co jest tak atrakcyjne przy nakładkach. Plusy stosowania nakładek to jest to, że przede wszystkim pacjenci to lubią, bo nie mają aparatu na zębach. Poza tym w przypadku stosowania nakładek to się wydaje, że jest to dosyć proste leczenie. Czyli na przykład robi się wycisk zębów pacjenta, robi się na przykład pantomogram, zdjęcie cefalometryczne, zdjęcia, fotografie pacjenta, wysyła się do firmy, która produkuje nakładki, i ona potem przysyła zestaw nakładek. I później te nakładki się pacjentowi daje, dodaje się swój jakiś narzut. No i można powiedzieć, zarabia się łatwo i przyjemnie pieniądze. I pacjenci są zadowoleni, dlatego że dostali taki, szczególnie dorośli, ale dzieci też, dostali produkt, który jest ciekawszy, przyjemniejszy, niewidoczny i tak dalej. Jakie są niestety takie minusy tego wszystkiego? Minus tego wszystkiego polega na tym, że żeby zaplanować dobre leczenie nakładkami, to w praktyce trzeba dosyć dużo czasu spędzić przed komputerem, bo ten program, to jak my wyślemy do firmy, powiedzmy w tej chwili najczęściej skany się wysyła zębów. Wyślemy skan zębów, uzyskujemy zestaw nakładek i plan leczenia, to przynajmniej ja zawsze to modyfikuję. Modyfikuję w tym sensie, że w większości przypadków ten plan leczenia jest opracowany przez technika, sprawdzony pobieżnie przez lekarza, który bardzo często, przynajmniej w odniesieniu do mojego wykształcenia i doświadczenia klinicznego, jest dużo gorszy niż ja.
I nigdy nie widział klinicznie pacjenta, nigdy nie...
Trudno mi jest powiedzieć, bo to zależy po prostu od firmy, kogo ona zatrudnia, ale na przykład w firmie, jedna z najbardziej znanych firm od nakładek, Invisalign, to w praktyce tam są technicy, którzy często mają jakieś tam lepsze, gorsze przeszkolenie, ale to dalej nie jest może to samo. Poza tym, w związku z tym, jeżeli ja dostaję taki plan leczenia od firmy, to wtedy te programy mają możliwość, że ja mogę sobie zmieniać ruchy zębów, ja mogę sobie to przestawiać. I w gruncie rzeczy ja wtedy sobie robię, przestawiam jeszcze zęby, patrzę, co oni zrobili, wprowadzam swoje zmiany, wprowadzam różne elementy jeszcze, wysyłam do tej firmy, oni ponownie uwzględniają moje zmiany, jeszcze raz to patrzę i to jest tak, że w praktyce to zajmuje, no, dla osoby doświadczonej, w zależności od przypadku, ale to jest, ja bym powiedziała, to jest minimum godzina pracy przy komputerze, a w większości przypadków to czasami bywa 24 godziny pracy przy pierwszych przypadkach. I to w związku z tym to ktoś musi zrobić. I to musi zrobić lekarz, który ma doświadczenie w leczeniu ortodontycznym. Poza tym oczywiście nakładki nie są tak efektywne jak aparaty stałe. Skuteczność leczenia nakładkami jest gorsza. To jest potwierdzone w wielu badaniach naukowych. I niektóre ruchy zębów, na przykład rotacje zębów, na przykład przesunięcia zęba takie policzkowo-językowe. Też niektórzy badacze uważają, że część intruzji zębów też jest niemożliwa do zrobienia nakładkami. W związku z tym że my dostajemy symulację leczenia w komputerze, że te zęby się przesuną, to nie oznacza, że w rzeczywistości tego typu ruch się odbędzie. Bo nakładki bywają nieefektywne. To jest tylko cienki kawałek plastiku. Firma na przykład Invisalign, ja nie jestem komercyjnie związana z żadną firmą z nakładkami. To jakby od razu chcę powiedzieć. Natomiast firma Invisalign, ona wprowadziła taki specjalny materiał, nazwała go Smart Track. I to jest jakby szyna, która ma lepsze właściwości, można powiedzieć, ruchu tego zęba niż zwykła szyna, którą się po prostu stosuje. Ale dalej te ruchy zębów nie są takie same. Często także na przykład się dodaje powiedzmy ruch rotacji zęba, obrotu. On szczególnie w odcinkach bocznych, na przykład przy przedtrzonowcach, jest dosyć trudny do uzyskania szynami. I na przykład czasami można najpierw założyć zamki, odkręcić ząb i dopiero potem założyć szynę. Też często część ruchów zębów wymaga na przykład elementów dodatkowych, takich jak mikrośruby, mikropłytki, takie zakotwienie szkieletowe. Jeżeli ktoś się nie zna na ortodoncji, to w ogóle nie ma szans, żeby bardziej skomplikowane wady był w stanie leczyć. Nakładki z badań naukowych mają dosyć dobrą skuteczność w przypadku takich niewielkich wad czy średnich wad. I też w ciągu ostatnich lat jakby nakładki coraz bardziej, można powiedzieć, są lepsze. Czyli coraz więcej ruchów zębów można osiągnąć. Ale że tak powiem, żeby być po bezpiecznej stronie, to lepiej jest leczyć małe wady. Tylko że jak ktoś nie zna się na ortodoncji, to skąd on może wiedzieć, czy to jest mała wada? Że ząb jeden zachodzi za drugi, to może być, on może zachodzić jeden za drugi w przypadku tak zwanej, w przypadku prawidłowego ustawienia szczęki żuchwy, a może zachodzić jeden na drugi w przypadku absolutnie dużej wady szkieletowej. Także to jest dosyć trudne i też leczenie nakładkami, ono może przy fotelu mało czasu zabiera. I to jest też na przykład atrakcyjna rzecz dla ortodontów. Mi się to podoba, że ja u pacjenta w gruncie rzeczy nie spędzam dużo czasu przy fotelu. Ja
ale daję dużo po prostu czasu przy komputerze.
Ale dużo czasu przy komputerze, dużo czasu przy planowaniu. Tak naprawdę ja do końca, to oczywiście jest kwestia przyzwyczajenia się i jakby pewnej wprawy. Natomiast to nie jest tak, że to po prostu robi się skan pacjenta, wysyła się do firmy, dostaje się zestaw nakładek i to tak brzydko powiem hula. To nie hula. To nie będzie hulać, a przynajmniej nie będziemy mieli jakby pewności, czy w przypadku danego pacjenta to będzie działać. Jeszcze jedna rzecz jest, a mianowicie w większości przypadków, znaczy przynajmniej w przypadku moich pacjentów, których ja leczę, w pewnym momencie ja zawsze robię tak zwany drugi zestaw szyn. To nie jest tak, że jednym zestawem da się wyleczyć pacjenta do końca. Niektóre przypadki łatwiejsze tak, ale na pewno bardziej skomplikowanych pacjentów nie. W pewnym momencie te szyny przestają trochę pasować, bo tak jakby ten rzeczywisty ruch zęba w pewnym momencie się rozbiega z komputerowym ruchem zęba. Bo to jest wszystko symulacja komputerowa. Natomiast zęby się przesuwają, powiedzmy, średnio z pewną szybkością, ale konkretnie w przypadku danego pacjenta to może być zawsze na przykład troszkę wolniej. I też na tych wizytach kontrolnych trzeba dokładnie sprawdzać, czy to, co widzimy u pacjenta, czy to jest to, co chcieliśmy uzyskać, czy szyny dobrze pasują. Jeżeli szyna nie pasuje dobrze, to po prostu to nie będzie działać. To nie ma takiej opcji. I jeszcze jest jedna rzecz w przypadku nakładek. Często jest problem, to też w badaniach naukowych było potwierdzane, problem jakby uzyskania dobrego, mówimy w ortodoncji, zaguskowania. Czyli tego, żeby te zęby były dobrze ze sobą się stykały. Szyna ma pewną grubość minimalną, ale zawsze czasami jest problem z tym właściwym zaguskowaniem. Też jeszcze nie wspomniałam, jeżeli na przykład szyny są stosowane. My bardzo często przy szynach stosujemy wyciągi, takie gumki pomiędzy górnym aparatem a dolnym. I też trzeba wiedzieć, jak to stosować, w którym miejscu. Także ja bym powiedziała tak, że może tak od strony, bym powiedziała jako specjalisty ortodonty. Dla mnie leczenie nakładkami jest atrakcyjną opcją. Na pewno, dlatego że to pozwala rozszerzyć pulę pacjentów.
Partnerem podcastu jest Dr. Smile, producent nakładek ortodontycznych.
Którzy na przykład nie chcą się zdecydować na aparat stały ze względów tego, że on jest widoczny, to ci pacjenci być może zdecydują się na leczenie nakładkami. Także jest to ciekawa opcja. Też jeśli chodzi o opcję pracy z pacjentem, mi się na przykład osobiście bardzo podoba praca w komputerze i symulacja w komputerze ruchu zębów i planowanie tego. Ja akurat to lubię i lubię to, że wtedy przy fotelu ja nie spędzam tak dużo czasu jak na przykład przy aparacie stałym, bo aparat stały wymaga dużo więcej, bym powiedziała, zabiegu. Też na przykład ja mogę mieć rzadsze wizyty. Też na przykład czasami mogę leczyć pacjenta, który nie jest w Polsce. Dlatego, że jeżeli są na przykład jakieś awarie, to w przypadku awarii aparatu stałego, no to jest konkretny problem. Pacjenta kłuje drut, coś wyszło, coś się dzieje. W przypadku nakładek, no takiej rzeczy nie ma. No w najgorszym przypadku nakładka się złamie.
To wtedy można wyprodukować nową nakładkę.
Można by produkować nową nakładkę. Tak. Więc to jest jakby lepiej, ale jednocześnie też jest tak, że powiedzmy pacjent, pomimo tego, że jest może rzadziej oglądany z nakładkami, też musi być oglądany. Bo też trzeba zobaczyć właśnie to dopasowanie nakładki. Na przykład ja sprawdzam też ucho moich zębów. Sprawdzam stan tkanek przy zębie. Jakby my jesteśmy stomatologami, my nie jesteśmy, tu nie chcę jakby dyskredytować kolegów techników, ale my nie jesteśmy technikami dentystycznymi, którzy tylko patrzą na modele czy na symulację tego. Natomiast no, jest to na pewno atrakcyjna opcja. Minus, problem z tą opcją polega też na tym, że w przypadku aparatu stałego, który na przykład jest, może jeszcze wrócę do rzeczy różnicy między stałym a nakładkami. Mniej więcej z badań naukowych nakładki mają, do tej pory z badań naukowych, one mają około 70% skuteczności aparatów stałych. I to mówię w odniesieniu do wad niedużych. Dlatego, że jednak dopiero przez ostatnie lata, i to lata mówię może 2-3 lata, zaczęto leczyć bardziej skomplikowane wady zgryzu. Co to znaczy bardziej skomplikowane? No wady zgryzu na przykład z leczeniem ekstrakcyjnym, z usuwaniem zębów. Leczenie z usuwaniem zębów jest stosunkowo, bym powiedziała, może nie proste, ale takie klasycznym leczeniem w odniesieniu do aparatu stałego. Natomiast w przypadku nakładek też to się da zrobić, ale jest trudniejsze i ten efekt jest gorszy do przewidzenia, że nam się uda. Też jakby trudniejsze wady zgryzu, trudniejsze przesunięcia zębów. To wszystko dopiero niedawno zaczęło być leczone nakładkami i też efekt tego leczenia na dobrą sprawę jest nieznany. My to znamy na podstawie tylko wykładów, jakichś opisów przypadków. Natomiast no, trudno powiedzieć, czy ten przypadek, który widzimy na wykładzie, czy dwa, czy trzy, to są przypadki reprezentatywne dla wszystkich pacjentów w ten sposób leczony. Też to trzeba jakby wziąć pod uwagę. Także aparaty stałe, jakby one są, można powiedzieć, takim złotym standardem w odniesieniu do leczenia ortodontycznego, bo one umożliwiają bardzo dobrą precyzję ruchu zębów. Też uważa się, tak żeby nie być taką krytykantką nakładek i alignerów, bo ja osobiście ja jestem coraz bardziej optymistycznie nastawiona do tego typu leczenia. Na przykład niektóre przesunięcia zębów wydają się być łatwiejsze przy nakładkach. Ale tych na przykład powiedzmy intruzja zębów w odcinku bocznym. To się wydaje, że być może to jest łatwiejsze. Natomiast tak czy inaczej jest to tylko metoda leczenia. Natomiast cała reszta leczenia ortodontycznego, diagnostyka, nadzorowanie, to dalej musi być jakby, że tak powiem, spełnione. A i jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna. Ta aparat stały, ja pamiętam, jak ja zaczęłam pracować aparatami stałymi w latach 90., gdzie ich jeszcze w ogóle w Polsce nie było. To, co pacjentom się i w większości się pracowało u dzieci, u młodzieży. To, co się rodzicom podobało, to było to, że to był aparat naklejony na zęby, i był na zębach 24 godziny na dobę, czyli działał. Natomiast wcześniej, jak były aparaty zdejmowane, ta kooperacja była różna. Zazwyczaj dużo, dużo gorsza niż ortodonta by oczekiwał. W przypadku nakładek jest to samo. To znaczy, nakładka działa, jak jest w jamie ustnej pacjenta. I nakładki trzeba zdejmować do jedzenia, szczególnie gorących potraw, co jest troszeczkę, bycia męczące jednak, mimo wszystko. Poza tym pacjent musi nosić nakładkę. No minimum zalecenia są 22 godziny. Jeżeli jest tak, że pacjent nie nosi tych nakładek albo nosi dużo mniej, no to wtedy rzeczywisty ruch zębów zaczyna nam się bardzo rozbiegać z tym planowanym. I wtedy to też nie działa. Aczkolwiek większość pacjentów jest, tych, którzy się decydują na nakładki, jest z tego zadowolona, im się to podoba, ale mimo wszystko tych pacjentów na razie, jakby my mamy większość w leczeniu, czy świeżo co skończonych, nie mamy jeszcze długich okresów obserwacji i też potrzeba czasu, żebyśmy tak wiarygodnie jakby na to spojrzeli. Natomiast na pewno leczenie nakładkami no jest rzeczą, która jest rzeczywistością i w jakiś sposób przyszłością w ortodoncji. Oczywiście jest minus finansowe leczenie nakładkami, ponieważ jest to leczenie drogie. Jest to leczenie dużo droższe. niż leczenie aparatami stałymi. Szczególnie w odniesieniu do leczenia ortodontycznego, no to koszt nakładek jest jednak bardzo, bardzo duży. W Europie Zachodniej te koszty leczenia ortodontycznego aparatami stałymi są dużo wyższe niż u nas w Polsce. Więc oni bardzo często mają taką sytuację, że pacjentowi proponują, jeżeli jest taki przypadek, że można to zaproponować, że proponują albo aparat stały, albo nakładki. Dlatego, że to nie jest tak, że na przykład ja konkretnie nie proponuję pacjentowi nakładek albo aparatu stałego do każdego przypadku. Ja to selekcjonuję. I tu też jest taka rzecz, to co pan powiedział do tych dużych klinik. Trzeba wiedzieć, u kogo zaproponować. Ja nie u wszystkich proponuję, dlatego że nie mam pewności, przynajmniej jeszcze w tej chwili, że ja wszystkie wady jestem w stanie tak samo dobrze wyleczyć nakładką jak aparatem stałym. I tak naprawdę to się często nie da. W związku z tym, jeżeli powiedzmy mam pacjenta, u którego widzę, ok, to jest pacjent, u którego mogę rozważać leczenie nakładkami i mu mówię, może pan wybrać nakładki, może pan wybrać aparat stały. To aparaty stałe, leczenie aparatami stałymi w Polsce jest dużo, dużo tańsze niż za granicą. Nakładkami dużo droższe. Za granicą oni proponują takie leczenie w zasadzie za tą samą cenę. Ale u nas jednak ten aspekt finansowy jest drogi. Nawet jeżeli to nie jest firma Invisalign, która jest firmą bardzo drogą, i nawet te tańsze firmy, to też ten koszt jest bardzo duży. To jest zdecydowanie droższe niż aparaty stałe. Tu bym powiedziała tak, tu ortodonta dalej musi rozważyć tą kwestię jakby komfortu swojej pracy. Może bym powiedziała w cudzysłowie marketingu ortodontycznego, czyli dotarcia do takich grup pacjentów, którzy by się nie zdecydowali na aparat stały. Tutaj też tu bym powiedziała to, co pan zaczął mówić w ramach leczenia interdyscyplinarnego, typu na przykład przygotowanie do leczenia protetycznego nakładkami, bo u osób dorosłych. Bo to jest taka rzecz, która jest dosyć ciekawa. Na pewno nakładki w odniesieniu do osób dorosłych i jakiegoś leczenia interdyscyplinarnego, typu na przykład implantoprotetyki czy protetycznego, są bardzo atrakcyjne. Dlatego, że często osoby dorosłe no, nie czują się komfortowo z noszeniem aparatu stałego na zęby. Tyle tylko, że to każdy przypadek musi być indywidualnie, jakby można powiedzieć, zaplanowany. Też w odniesieniu do tego, jakie typy ruchów zębów mają być zrobione. Na przykład taka typowa sytuacja, jeżeli mamy przygotowanie do implantacji w odcinku bocznym i mamy, powiedzmy, nachylony, mamy brak dolnej szóstki, mamy mocno przychyloną siódemkę. I brakuje miejsca, musimy siódemkę, my to mówimy fachowo, spionizować, czyli jakby prawidłowo uszeregować w łuku, odtworzyć miejsce. To powiem tak, według mnie to jest ruch zębów, który nakładkami jest bardzo trudny do osiągnięcia u osoby dorosłej. To się prawdopodobnie, znaczy może się to udać, ale nie musi. Ja wtedy w takim przypadku bym bardziej wybierała aparat stały. Tym bardziej, że w odcinku bocznym aparat stały to nie jest problem, nie widać jego. Natomiast na przykład w przypadku przesunięć zębów, tak jak to mówimy w odcinku przednim, to już jest prostsza sytuacja. I tutaj już jakby łatwiej ten ruch zębów zrobić. Też na przykład w odcinku przednim, w przypadku kłów, to z badań naukowych wynika, że jeżeli mamy zrotowane dolne kły, to tylko nakładka działa na 60%, w 60% można uzyskać odrotowanie tego kła. Więc też trzeba dokładnie popatrzeć, jaki ruch zęba, co trzeba u danego pacjenta zrobić, ale na pewno jest stosowanie nakładek przy tym leczeniu interdyscyplinarnym jest bardzo atrakcyjną opcją, bo często przesunięcie zębów, czy jakby ich uszeregowanie, zmniejsza leczenie protetyczne. Znaczy tak, nie o to mi chodzi, że my ortodonci chcemy zabierać chleb protetykom, bo to nie w tym rzecz, tylko jeżeli by było tak, że pacjent ma zęby uszeregowane, to być może nie będzie potrzeby szlifowania aż tak wielu zębów. Czyli będzie wtedy możliwość dużo lepszego, wtedy będzie możliwość jakby zachowania naturalnych zębów. Bo to, co jest najważniejsze w leczeniu, my musimy patrzeć, co jest najlepsze dla dobra pacjenta. Jeżeli mamy pacjenta, który ma jakieś leczenie protetyczne, implantologiczne i zęby są krzywo ustawione, to jeżeli będą zęby prawidłowo uszeregowane, to prawdopodobnie ten zakres leczenia protetycznego będzie mniejszy. To oznacza, że pacjent może więcej swoich naturalnych zębów zachować. Nie musi szlifować wszystkich zębów w odcinku przednim albo w bocznym. Także wtedy dla dobra pacjenta jest to lepsze. I tutaj te nakładki są taką możliwością, że pacjent jednak to już wtedy rozważy, okej, to ja jednak będę ponoszę te nakładki przez jakiś czas, zęby będą ustawione prosto i potem będę miał odpowiednie leczenie protetyczne. I wtedy tego typu leczenie rzeczywiście jest pod kątem pacjenta bardzo dobre. My jesteśmy lekarzami, my jesteśmy służbą zdrowia, my służymy pacjentowi. Ten aspekt marketingowy jest oczywiście istotny, bo każdy w Polsce stomatolodzy w większości pracują w sektorze prywatnym. Więc my musimy to zbilansować, zbilansować dochód. No musi nam się to zgodzić. Ale jednocześnie my musimy działać oczywiście etycznie. Musimy robić to, co dla danego pacjenta jest najlepsze.
Pani profesor, a u dzieci nakładki, jak pani widzi?
O właśnie, ja bym powiedziała tak. Tak naprawdę tutaj jest kwestia ogólnie różnic między leczeniem dzieci i młodzieży i dorosłych. I zawsze dzieci i młodzież, to zawsze się łatwiej leczy pacjenta młodego. Zęby się łatwiej przesuwają. Możemy też pracować ze wzrostem szczęk. Generalnie przesunięcia zębów u dzieci i młodzieży są prostsze. Więc tak naprawdę ja dużo chętniej leczę pacjenta młodocianego niż pacjenta dorosłego. To jest oczywiste. Poza tym u osób dorosłych my mamy dużo więcej rzeczy takich, na które musimy zwracać uwagę. No typu problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym są częstsze u osób dorosłych. Problemy periodontologiczne częstsze u osób dorosłych. Problemy ze stanem zębów, czyli powikłania próchnicy. Często u osób dorosłych przesuwamy zęby, które są po leczeniu endodontycznym, które są zniszczone, w sensie nie mamy koron klinicznych, mamy jakieś uzupełnienia protetyczne. To są gorsze zęby niż zdrowe zęby dzieci. Także leczenie dorosłych jest dużo trudniejsze. W przypadku leczenia dzieci w większości mamy do czynienia ze zdrowymi zębami, ze szczękami, przy których metabolizm jest dobry, to się wszystko kształtuje. I też przy nakładki u dzieci mają ten może dobry aspekt, że z dziećmi jest problem z czyszczeniem zębów przy aparacie stałym. I generalnie aparat stały to jest problem z higieną, bo aparat stały jest genialnym akumulatorem płytki nazębnej. Jak chcemy komuś pogorszyć sytuację do mycia zębów, załóżmy mu aparat. I tak naprawdę też badania na przykład w kariologii, czyli w leczeniu próchnicy zębów, jeżeli chciano wywołać jakieś takie środowisko kariogenne, no to się zakładało aparat ortodontyczny. Także powiedziała tak, pod tym względem nakładki są rzeczywiście atrakcyjne, dlatego że przy nakładce no nie mamy takiego ryzyka demineralizacji szkliwa, jak w przypadku aparatu stałego.
Pani profesor, serdecznie dziękuję. Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia.
Partnerem podcastu jest Dr. Smile, producent nakładek ortodontycznych.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.